Jak to się kiedyś mówiło, że październik jest miesiącem czego? Ktoś jeszcze pamięta? Październik miesiącem? Nie, oszczędności. Oszczędności. O rewolucji od razu. Nie, aż tak. Może zaczekajmy z rewolucją jeszcze troszeczkę. Było już, to już było. Ale zawsze jest czas na oszczędności. Tak się kiedyś mówiło, że październik jest miesiącem oszczędności. Ja dzisiaj chciałbym powiedzieć o pieniądzach i zapytać się w ogóle, czy Pan Bóg jest, jak myślicie, czy w ogóle zainteresowany naszymi oszczędnościami, co robimy z naszymi pieniędzmi. My nawet rzadko sobie mówimy, czasami mąż żonie nawet nie mówi, ile tam ma oszczędności, na co zachował te pieniądze. Prawda? Jest tak. I odwrotnie. No tak. Ale mam bardzo ważne rzeczy do powiedzenia w związku z naszymi oszczędnościami. Chcę od razu powiedzieć, że Pan Bóg jest bardzo zainteresowany naszymi oszczędnościami. W sensie dosłownym również. W sensie dosłownym również. Otwórzmy sobie Ewangelię Łukasza, 16 rozdział. Ewangelia Łukasza, 16 rozdział. Niedawno też, jak powiedzmy przypadkiem, jeżeli są przypadki, oglądałem bardzo ciekawy reportaż, film pod tytułem Kanciarze z Wall Street. Kanciarze z Wall Street. Może ktoś widział to, jak no, Amerykanie właściwie nabili sami siebie w butelkę, jak oszukali no, siebie, ponieważ ci, którzy się wzbogacili, też długo na tym nie pojadą, ponieważ są bardzo duże protesty właśnie w związku z tym, że banki okradły ludzi. Tak? Banki zabrały pieniądze ludziom. Ludzie potracili oszczędności. I to wiecie, jeżeli w naszym przypadku czasami my stracimy 1000, 2000, to jest naprawdę dużo. Ja wiem, że dla wielu z nas to są kolosalne sumy, że ktoś ma dług na przykład kilku tysięcy złotych, prawda? A tam przecież to były miliony. Potracili ludzie miliony. Ale można by obwiniać to jedną stronę, że to właśnie ci bankierzy, tacy niedobrzy. Ale z drugiej strony, jeżeli przesłuchać się temuż właśnie reportażowi, temu człowiekowi, który nakręcił, okazuje się, że on po prostu, oni potracili też, ci z drugiej strony, ci ludzie potracili, dlatego że chcieli szybko zarobić. Tak? Kupowali jakieś tam obligacje, jakieś tam grali na giełdzie. Ja nie mówię o tych zwykłych ciułaczach, którzy oszczędzali na emeryturę i tak dalej, to rzeczywiście to jest bardzo przykre. Ale wielu z tej drugiej strony, nie bankierzy, to jest z tej drugiej strony, chcieli po prostu zagrać sobie na giełdzie i zarobić szybko i dużo pieniędzy. Granie we wszelkiego gry, jeszcze raz to powtórzę, jest po prostu niemądre, nie tylko, że niemądre, właściwie to jest grzeszne. To jest grzeszne. Nawet totolotek. To jest hazard po prostu. Jakiekolwiek gry tego rodzaju to jest hazard i to jest nieufanie Bogu, to jest szukanie ja sobie sam poradzę. I to nazywa się, kochani, właśnie pamiętacie, ja ostatnio mówiłem, przedostatnio mówiłem kazanie o tym, strzeżcie się kwasu faryzeuszy. Pierwszy kwas faryzeuszy to był jaki? Obłuda. To była obłuda. Pamiętamy, mówiliśmy o tej religijności fałszywej. Ale też bardzo wyraźnie Pan Jezus, czy Pismo Święte tutaj stwierdza, Łukasza 16 rozdział i 14 wiersz, jacy byli faryzeusze? Łukasza 16, 14. Jacy byli? Ktoś pamięta? Chciwi. Tak, to jest po prostu chciwość. To jest chciwość. Oglądałem też inne programy dokumentujące to, że chciwość nie zawsze jest zła, że chciwość prowadzi do rozwoju nauki, cywilizacji, że cała cywilizacja stoi właściwie dzięki chciwości. Takiej zdrowo pojętej, jeżeli można zdrowo pojąć chciwość. Ja tego nie będę tłumaczył, bo to było dla mnie zbyt trudne. Wrócę do tego, co jest proste, czyli Pismo Święte, 16 rozdział Ewangelii Łukasza. Pozwólcie, że przeczytam pierwszych 9 wersetów. Potem powiedział jeszcze do uczniów. Był pewien bogaty człowiek, który miał zarządcę, a tego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątność. I przywoławszy go, rzekł mu, cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego szafarstwa, albowiem już nie będziesz mógł nadal zarządzać. Rzekł zarządca do samego siebie, cóż pocznę, skoro mój pan odbiera mi szafarstwo? Nie mam siły, aby kopać, a żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię, aby mnie przyjęli do domów swoich, gdy zostanę usunięty z szafarstwa. Wezwał dłużników swojego pana, każdego z osobna i rzekł do pierwszego, jesteś winien mojemu panu? A on rzekł, 100 baryłek oliwy. Rzekł mu więc, weź swój zapis, siądź i szybko zapisz 50. Potem rzekł do drugiego, a ty ile jesteś winien? A ten rzekł 100 korców pszenicy. Ten rzekł, weź zapis swój, napisz 80. I pochwalił pan nieuczciwego zarządcę, że przebiegle postąpił, bo synowie tego świata są przebieglejsi w rodzaju swoim od synów światłości. I ja wam powiadam, zyskujcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości, aby, gdy się skończy, przyjęli was do wiecznych przybytków. Od razu ustalmy pewną rzecz. Pan Jezus nie pochwala machlojek. Pan Jezus nie pochwala nieuczciwości, jakiejś niemoralności. Używa tego złego przykładu, żeby dać nam dobrą lekcję, żeby pokazać nam coś dobrego, coś wartościowego dla nas. Zobaczmy, co ten człowiek robi. On używa kapitału swojego Pana, majątku swojego Pana, żeby co zrobić? Zabezpieczyć swoją przyszłość. Każdy z nas myśli o tym, jak zabezpieczyć swoją przyszłość. Oto mamy przykład. Pan Jezus bierze człowieka, który właściwie jest nieuczciwy, mówi o nim, że syn tego świata, nie syn światłości, to jest syn tego świata i mówi nam, że on jest przebiegły, że myśli o tym, jak zabezpieczyć się na przyszłość. Bardzo ważne pytania, które możemy zadać, rozważając ten tekst, brzmią w taki sposób. Jak mam używać ziemskich środków, żeby zabezpieczyć swoją wieczną przyszłość? Jak mam używać swoich ziemskich środków, żeby one miały w ogóle wartość w wieczności? Co mam robić? Jak zarządzać tym, co mam, tymi środkami, które mam, żeby to miało znaczenie w wieczności? Nie mówię w przyszłości tylko, ale w wieczności. Drugie pytanie, bardzo ważne. Jacy przyjaciele mogą mnie przyjąć do domu w wieczności? Jacy przyjaciele, w jaki sposób, jak można zdobyć przyjaciół, którzy otworzą mi drzwi w wieczności? Dzisiaj, tutaj, żeby to miało znaczenie w wieczności? To są dwa najważniejsze pytania, które wynikają z tego rozważania. Ale teraz tak, zacznijmy od takich prostych lekcji. Pierwsza lekcja, bardzo ważna. Pieniądze nie należą do nas. To, co widzimy u tego człowieka, to nie było jego. Te pieniądze nie należały do niego. Te pieniądze nie należą do nas. One są nam użyczone. Można ulec pokusie, wielu ludzi w taki sposób uważa i myśli, że jeżeli ja pracuję, jeżeli ja zarabiam, to jest moje. Ja to sobie wypracowałem. Pan Bóg mówi tak naprawdę, kiedy dziesięcinę oddajemy, prawda, to Pan Bóg mówi, ja chcę tylko, żebyś mi oddał część tego, co do mnie należy. Pan Bóg mówi, wszystko do mnie należy, ale ty mi daj tylko 10%. Czyli wszystko do Boga należy. Ale mówi, ty mi daj tylko cząstkę z tego, jako wyraz twojej wdzięczności. I Pan Bóg zostawia nam taki zwyczaj, to było w Starym Testamencie, w Nowym Testamencie nie ma już dziesięciny, ale my to zinterpretowaliśmy w drugą stronę bardzo często. Skoro nie ma dziesięciny, to nie trzeba nic w ogóle. Bardzo często tak gdzieś ludzie myślą. Myślą też w taki sposób, że to taki przykład, jeżeli można odnieść wrażenie, że ktoś siedzi na kasie, tak, w banku, ktoś ma znajomego, on musi być bogaty, bo pracuje w banku, prawda? Jeszcze na kasie siedzi, ileż tych pieniędzy przez jego ręce przechodzi. Czy to są jego pieniądze? Mogą przechodzić miliony dziennie, ale to nie są jego pieniądze. Tak powinniśmy popatrzeć na nasze życie. Mamy w ręku coś. Coś nam jest dane. Ale przyjdzie moment, że albo to nam będzie zabrane, albo my od tego będziemy zabrani. Nie ma siły. Ludzie mogą sobie wymyślać, co chcą. Są teraz takie szufladki w trumnach, takie modne, że można tam włożyć coś szczególnego. To już było dawno temu. Do grobowców wrzucano całe tony złota. I co to im pomogło? Albo ty będziesz zabrany od swojego bogactwa, albo twoje bogactwo będzie tobie zabrane. W jakikolwiek sposób. Czy to jest podatek, czy to właśnie nieuczciwi bankierzy, czy przyjdzie złodziej. W jakikolwiek sposób bogactwo albo od nas odchodzi, albo my opuszczamy to bogactwo. Pomyślcie o jednej osobie. Jobs, tak? Apple, to nadgryzione jabłko, ta firma cała. W jakim wieku umiera? Ktoś pamięta? Ach, jak wszyscy pamiętają, dokładnie, nie? Młody chłop, prawda? Jakie piękne o nim zdania były pisane. Bardzo mi się podobała jego biografia. Ile miał na koncie, jak umierał? No, czym jest to? Jesteś w połowie. Miliard to jest 1000 milionów. Tak? Ja nie wiem, ile to jest milion. 1000 milionów, to jest 1000 milionów, 1000 milionów, 1000 milionów, 1000 milionów, 1000 milionów, 1000 milionów. Do Billa Gatesa jeszcze mu daleko, bo on ma ileś tam, 30 ileś tam, czy 50 tych miliardów. Co to ma za różnica? Jaka jest różnica dla nas między 5 a 6 miliardami? Ja nie widzę żadnej różnicy, oprócz jakiejś tam cyferki z przodu. To jest dla mnie niepojęte po prostu. Niepojęte. Ale co z tego, kiedy on ma 6 miliardów na swoim koncie ponad, ale po prostu musi odejść. Umiera. Przychodzi choroba, jest rak, odchodzi. Został zabrany od swoich pieniędzy. Czy to mu pomogło w jakiś sposób? Czy to pomoże mu to, co o nim dzisiaj mówi, a wizjoner był, a stworzył takie wspaniałe rzeczy? Czy to mu coś dzisiaj pomoże? Wierzył w Buddę. Może Budda mu pomoże. Co robić z pieniędzmi? Po pierwsze, modlić się. Czy modlimy się o pieniądze? Tak, ale najczęściej Panie Boże, daj. O pieniądze trzeba się pomodlić też w taki sposób, Panie Boże, weź. Panie Boże, weź, zabierz. Panie Boże, oddaję Tobie wszystko. Oddaję Tobie wszystko, co mam. Ja już to nieraz mówiłem o swojej rodzinie. Mówię, bardziej oni należą do mojego Boga niż do mnie. A co dopiero moje pieniądze? One bardziej należą do mojego Boga niż do mnie. Bóg daje nam wszystko, czego potrzebujemy, ale my musimy umieć Jemu to oddać. Nasze serca są chciwe i taka jest prawda o nas. Niestety, nawet jeżeli chciwość ma to do siebie, że można tego nie zauważyć. Można nawet pochwalać człowieka. On zaradny jest, on jest przedsiębiorczy, on jest taki... No, nie wiem, jak tam jeszcze nazwać, jakichś innych słów. Można tego nie zauważyć, no, i pochwalić chciwość. Ale chciwość jest czymś, co nas zatrzymuje od Boga. Ona jest bardzo pokrewna z pychą. Bardzo pokrewna jest pysze. Coś, co absolutnie sprzeciwia się Bogu. To jest to zdanie, które zawsze będę mówił. Bóg pysznym się sprzeciwia, pokornym daje łaskę. Jeżeli ktoś jest pyszny, to on myśli sobie, ja sam muszę ogarnąć swoje życie. Ja sam muszę zadbać o siebie. Niedawno rozmawiałem z kimś, kto niestety powinęła mu się noga w życiu. Żona tu, on gdzieś tam, dziecko zostawił i tak dalej. I mówi mi właśnie takie zdanie, pisze, jestem tu gdzieś za granicą, próbuję ogarnąć swoje życie. Ja mówię, wiesz co, ja już dawno przestałem ogarniać swoje życie. Ja nie chcę sam ogarniać swojego życia. Ja chcę, żeby Bóg ogarniał moje życie. Chcę, żeby Bóg miał to w swoim ręku, bo ja nie jestem w stanie. Nie mam na tyle mądrości i zdolności, żeby panować nad finansami tu, choćby w tej dzieci. A co dopiero, jeżeli chodzi o relacje ludzkie? Czy ja jestem w stanie wypracować moje dzieci, stworzyć z nich coś tam, żeby to się podobało Bogu? Mogę starać się, mogę się o to modlić, mogę stosować pewne zasady w swoim domu, ale to Bóg daje wzrost. To Bóg ich ciągnie do siebie. Boże, chcę, żebyś Ty ogarniał całe moje życie. Pan Bóg może pomóc nam i chce nam pomóc, żebyśmy umieli dobrze zarządzać tym, co nam daje. Pan Bóg chce, żebyśmy umieli zarządzać tym, co On nam daje. Chce, żebyśmy się uczyli i chce, żebyśmy umieli zacząć to właśnie od tego pierwszego. Panie, weź, to wszystko jest Twoje. Ja Tobie to oddaję. Dokonujemy tak zwanych transferów. Tak? Przerzucamy pieniądze, przelewamy gdzieś tam na lepsze konta, na gdzieś wyższe oprocentowanie. Pan Bóg mówi, ja mam najwyższe oprocentowanie, ja mam najwyższą stopę zwrotu, jak to się mówi. Tak? Ja to mam. Musisz przelać swoje pieniądze na moje konto. Wszyscy modlimy się tą modlitwą chleba naszego daj nam dzisiaj. Kto nam daje chleb w tej modlitwy? Bóg nam daje. Bóg nam daje chleb. Ale jednak kiedy w prosty sposób nieraz powtarzamy swoim dzieciom ucz się, bo ty musisz zarobić na swój chleb, musisz zrobić chleb. Czasami niechcący przekazujemy myśl, to ty wszystko musisz mieć w swoim ręku. Ja wiem, że trzeba się uczyć. Ja wiem, że trzeba pracować. Ja nie chciałbym tego zanegować. Ja nie chciałbym powiedzieć, nie trzeba się uczyć, co Pan Bóg da, wszystko co trzeba. Nie. Ucz się, oszczędzaj nawet, powiem. Ucz się zawodu. Ucz się po prostu. Inwestuj w siebie, ale miej świadomość, To wszystko jest w ręku Boga. Chleba naszego daj nam dzisiaj. I to nie mówi też chleba, bo to też jest nasza największa troska, że Panie Boże, daj nam chleba na dzisiaj, na jutro, na pojutrze i tak najlepiej, abyś mi dał tak do końca życia, żebym ja już dzisiaj mógł pójść na emeryturę i w ogóle, żebym mógł siedzieć sobie i po prostu tylko podjadać ten chlebek. Żebym nic nie musiał robić, nie? Daj nam na dzisiaj. Daj nam na dzisiaj. I znowu nie chcę przez to powiedzieć, że nie trzeba, że niepotrzebne są zamrażarki, bo też słyszałem takie kazanie, a wy w Boga nie wierzycie, po co mam te zamrażarki i po co w ogóle tam oszczędzać i tak dalej. Nie to jest ta treść. Muszę mieć świadomość w sercu. Bóg daje. To wszystko należy do Boga. I mam się uczyć tego, jak gospodarować tym, co Pan Bóg mi daje. Mam inwestować to w przyszłość. Tak więc pieniądze nie są moje, nie są nasze, są nam użyczone. Są nam użyczone. I prędzej czy później albo my od tych pieniędzy, albo pieniądze od nas zostaną zabrane. Po drugie, musimy przemianować nasze pieniądze w lepszą walutę. Tak się robi, jeżeli widzimy, że ten pieniądz to jest mało warty i dzisiaj wszyscy rozsądni ludzie uciekają od dolara i nikt nie trzyma dolara, bo to za niedługo po prostu będzie pusty papierek. I kto oglądał ten film, widział, na czym to polega. Po prostu przez swoistego transakcje, które tam robiono i te pomysły, które banki miały, ten Madoff słynny, które to tam relacjonował, mówi, to było przestępcze. Oni po prostu nadmuchali pieniądze, których nie ma. Których po prostu nie ma. Budżet państwa całego Stanów Zjednoczonych nie ma. One istnieją wirtualnie, ale ich nie ma. Dlatego szybko trzeba było zedrzeć ich, te pieniądze od ludzi. Ale teraz ludzie wychodzą na ulicę, bo nie mają domów, nie mają oszczędności, nie mają nic. Ale też słyszałem takie kazania, w kościele nawet, że przyjechał wierzący człowiek i opowiadał, że trzeba inwestować w złoto. I mówił, jak to trzeba robić, bo to się opłaca, kiedy kupować, ile, jak i patrzeć na jak i tak dalej. W kościele nawet słyszałem. W złoto. Bo złoto to co? Złoto nic nie dzieje, złoto nie psuje się, złoto ma zawsze jakąś tam wartość. Ale zobaczcie, co mówi Jakub. Jakub chyba był nie z tego świata. Jakuba, 5 rozdział. Jakub się chyba nie znał w ogóle, może w życiu nie widział na oczy. 5 rozdział listu Jakuba. 1-3 wersety. Zobaczmy, co mówi. A teraz wy bogacze, płaczcie i narzekajcie nad nieszczęściami, jakie na was przyjdą. Mówi co? Bogactwo wasze zmarniało, szaty wasze mole zjadły, złoto wasze i srebro ześniedziało. A śnieć i świadczyć będzie przeciwko wam i strawi ciała wasze jak ogień. Nagromadziliście skarby w dniach, które mają się ku końcowi. I dalej mówi, w jaki sposób oni to zdobyli. Nieuczciwością generalnie. Ale Jakub mówi, że złoto, co się stało ze złotem? Ześniedziało. Złoto nawet straciło swoją wartość. Bo choćbyście wzięli najdroższe kruszce tego świata, najlepsze wartości, najbardziej twardą walutę, jaką sobie możecie wymyślić, to ona i tak w pewnym miejscu, w pewnym momencie będzie nic nie warta. Nic nie warta. Tak oglądaliśmy też wczoraj film o Oświęcimiu, o ludziach, którzy tam pojechali, którzy przez cały czas mieli nadzieję, że to, co mają, to ma jakąś wartość. Wszystko im zabrano. Wszystko im zabrano. I spakowali najlepsze rzeczy, wszystko do ostatniej, najdrobniejszej rzeczy pozabierano im. Tak, więc skarby nagromadzili w dniach, które mają się ku końcowi. Co mam zrobić? W co mam zainwestować? W swoje skarby, swoje dobra, które mam. A jeżeli ktoś nie ma nic, zawsze ma jedną rzecz. Ma czas. To uczniowie mogą siedzieć, myślą sobie, a to nas nie dotyczy, my mamy tylko ewentualnie jakieś tam grosiaki. Macie czas, macie młodość. Jak zainwestować to, co masz? Jak zainwestować w rzeczy, które mają wieczną wartość? Za pieniądze, które masz, można bardzo dużo. Można bardzo dużo. Oczywiście pieniądze są potrzebne do tego, żeby rozwijać cokolwiek. Czy to własny biznes, czy to służby w kościele. To jest potrzebne. Teraz chcielibyśmy, bardzo chciałbym, ja przynajmniej, bardzo chciałbym, żeby było w dniach reformacji, jest propozycja, że mógłby przyjechać do nas spektakl pod tytułem Heretikos. W sobotę mogłoby coś takiego być. Heretikos. Są aktorzy, jest sprawa Lutra, oni właśnie tam dyskutują między sobą i rozważają to, co Luter zrobił. Ale za taki spektakl trzeba by zapłacić 1000 złotych. 1050 dokładnie. Czy to jest dużo, czy niedużo? Zależy, jak to się spatrzy. Cieszę się, że ktoś mówi, że niedużo. Trzeba by zapłacić. I cieszę się, że ktoś kiwa głową, że tak, ja bym chciał, żeby to było zrobione. Żeby to było zrobione, żeby można było zaprosić przyjaciół, żeby mogli zobaczyć. Nasze pieniądze mają znaczenie w tym świecie i można je inwestować w rzeczy, które będą miały wartość. I zmierzam pomału do tego pytania drugiego, co z tymi przyjaciółmi w niebie, którzy mają nas tam ewentualnie gdzieś kiedyś powitać. Ale właśnie to jest proste przesłanie, tak jak tutaj widzimy, że mają nas przyjąć do wiecznych przybytków w tym 9 wersecie. Jeżeli zainwestowałeś swoje pieniądze w to, żeby mogła być głoszona Ewangelia, żeby mogła być może drukowana Biblia, żeby może komuś podać jakieś Słowo Boże w jakiejkolwiek formie, traktatu, żeby może odbyło się jakieś spotkanie, za które trzeba zapłacić, żeby może, tak jak tu niektórzy też to robią i to chwała Bogu, żeby wesprzeć jakieś dziecko, które może się uczyć, kształcić, może poznać i przeczytać Biblię kiedyś. To są przecież wasze pieniądze. To są wasze środki. Jeżeli to inwestujemy, jeżeli inwestujemy też w tą drugą stronę, zobaczcie, któregoś dnia ktoś w niebie być może wyjdzie na spotkanie i mówi, to twoje pieniądze, dzięki twoim pieniądzom dotarła do mnie Ewangelia. Dzięki twojemu czasowi, który poświęciłeś, mogłeś zarabiać w tym czasie, a poświęciłeś go dla mnie. Ja dzisiaj jestem tutaj. I oni otworzą dla nas swoje przybytki. Jak bardzo chcielibyśmy, powiem wam w taki sposób od siebie, że czasami po tych 18 latach czuję się tu bardzo, mimo wszystko, obco. Dlatego, że po prostu no, rodzina to rodzina. Chyba to rozumiecie. Jeżeli ktoś ma blisko rodzinę, to wie, to jest fajnie. Móc wpaść do brata, do siostry, bo to po prostu jest rodzina. Zgadza się? Jakie to jest fajne. Ja niestety, no, jak przyjechałem tutaj, myślałem, mam tylko 4 godziny do brata. Teraz te 4 godziny stały się jakoś rozciągnięte strasznie za długo. Do Śląska było dużo dłużej. To jest tylko 4 godziny, ale i te 4 godziny są za długie. Ale tęskni się za kimś bliskim. Zobaczcie, niebo przedstawione jest w tym momencie dla nas też w taki sposób, że są domy otwarte. Ktoś zaprasza nas do swojego domu i to jest otwarty dom, to jest mój brat, to jest moja siostra, to jest ktoś z otwartym sercem. I jesteśmy tam mile widziani. Mile widziani. W przeciwieństwie właśnie piekło, w piekle jest ciemność. Tam nie ma relacji. To jest symbol, oczywiście. W piekle nie ma relacji. W piekle jest wieczna tęsknota, wieczny żal za tym, czego się nie zrobiło, wieczny ból, wieczne cierpienie, wieczne potępienie. Mogłem, a nie zrobiłem. Mogłem, a nie zrobiłem. W niebie jest właśnie, to są otwarte domy tych, którzy może dzięki wam stali się waszym pieniądzom, rzeczom, które macie. Stali się dla was braćmi, siostrami i otwierają przed wami swoje domy. Tak więc można mieć udział w czyimś zbawieniu. Zobaczmy inne fragmenty Pisma Świętego. 2 Koryntian 9 rozdział. 2 Koryntian 9 rozdział. Drugi Koryntian, 9 rozdział, od 8 i 12 werset. 8 rozdział, 9 rozdział, od 8 wersetu. Od 8 wersetu. A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkie łaski, abyście mając wszystkiego pod dostatkiem mogli co zrobić? Hojnie ułożyć na wszelką dobrą sprawę. Po co Pan Bóg daje bogactwo? Po co daje nam dobra? Po to, żebyśmy mogli ułożyć na wszelką dobrą sprawę. Jak napisano, szczodrze rozdaje, udziela ubogim, sprawiedliwość Jego trwa na wieki. Czyli tak jest charakter Boga. On jest szczodry. On rozdaje. Mówi, a ten, który daje ziarno siewcy i pokarm, i chleb na pokarm, da i pomnoży zasiew wasz i przysporzy owoców sprawiedliwości waszej. a tak ubogaceni we wszystko. Będziecie mogli okazywać wszelką szczodrobliwość, która za naszym przyczynieniem pobudza do dziękczynienia Bogu, czyli pobudza ludzi, ich ofiara, ich ofiarność sprawia, że ludzie wielbią Boga. I dalej mówi, bo sprawowanie tej służby nie tylko wypełnia braki świętych, lecz wydaje też obfity plon w licznych dziękczynieniach składanych Bogu. Czyli moje pieniądze, tak? Moje dobra, które posiadam, mogą pójść w takim kierunku, że ludzie będą wielbili Boga, że służba Boża będzie się rozwijała, ludzie będą poznawali Chrystusa. Bogacze tego świata z Gatesem na czele doszli do wniosku, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby rozdawać pieniądze. I tak zaczęli robić. Mam wrażenie, że po prostu mają w tym przyjemność. Ja to rozumiem do jakiegoś tam stopnia. Oni mają mnóstwo, prawie chyba, że tego nie widzą. Oni sobie rozdają pieniądze. Mają ostatnio takie hobby. Namawiają jeden drugiego, rozdajmy troszkę więcej. Ale to nic nie zmienia, jeżeli chodzi o to, co naprawdę potrzeba człowiekowi. Bo naprawdę człowiekowi potrzeba Ewangelii. I potrzebni są ludzie, którzy pojadą i będą może wiercić studnie, może pojadą, żeby być nauczycielami, żeby uczyć czytać, czy lekarze, ale potrzebni są ci, którzy pojadą z Ewangelią. Z Ewangelią. Bo największe pieniądze tego świata nie kupią nam wiecznego życia, ale możemy nawet drobny pieniążek, nawet drobne zasoby, które mamy, drobne umiejętności, drobny czas, który mamy, nawet ten najdrobszy pieniążek tej wdowy ubogiej może być czymś, co sprawia, że Pan Jezus zrywa się z miejsca i mówi, chodźcie, zobaczcie, co ta wdowa zrobiła, bo dała więcej niż wszyscy inni. Inwestować w coś, co Pan Bóg zauważy, co Pan Bóg doceni, w coś, co ma wartość trwałą i stałą. Inny fragment to listu do Filipian, pierwszy rozdział, 11 werset. List do Filipian 1:12, jeszcze otwórzmy. Filipian 1:12. Mówi tak, ja chcę, bracia, abyście wiedzieli, że wszystko, co mnie spotkało, posłużyło raczej ku rozkrzewieniu Ewangelii. Apostoł Paweł otrzymał od nich wsparcie, żeby mógł żyć. Przyszedł z tym Epafras, pamiętamy o tym, mówiliśmy. I mówi, to wszystko, co mnie spotkało, co tutaj ze mną się dzieje, to jest ku chwale, ku rozwojowi Ewangelii. Wcześniej, jeszcze w 11 wersecie powie tak, że modli się o nich i mówi, żebyście byli pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. To, co oni zrobili, kiedy przesłali mu ten dar i ich zaangażowanie w jego służbę, mówi to, przez to, mówi, wierzą, że będziecie pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. I również jeszcze Kolosan, pierwszy rozdział, 6 werset, mówi, że o słowie prawdy, które do was doszło, tak dzieje się to zarówno na całym świecie, jak i pośród was, od tego dnia, kiedy usłyszeliście i poznaliście łaskę Bożą w prawdzie, że ona wydaje owoc i rośnie. Boże Słowo ma moc tego, żeby się pomnażać, żeby rosło. Tak jak ziarno ma moc, żeby wydać owoc, tak Boże Słowo ma tą moc. I my możemy mieć w tym udział. No i to Słowo zostało zasiane w was i mówi, chcę, apostoł Paweł, to było jego pragnienie, to była ta sprawa Chrystusowa, żeby to Słowo mogło rosnąć wszędzie. Co mogę jeszcze zrobić? Co mogę jeszcze zrobić, żeby bardziej to Słowo mogło się jeszcze gdzieś rozkrzewić? Żeby bardziej to Słowo mogło dotrzeć do ludzi, żeby mogli usłyszeć Ewangelię? Co jeszcze mogę zrobić? Takie pytania powinniśmy sobie zadawać. Ale ofiara to nie tylko składka. Dałem na ofiarę. Ofiara to nie tylko składka. Ofiara to jest inwestycja w wieczność. To jest inwestycja w Boże sprawy. To jest coś, co Bogu się podoba. Coś, czego Pan Bóg od nas oczekuje. Jeżeli w Starym Testamencie już to było w jakiś sposób wyliczone, że to ma być dziesięcina, w Nowym Testamencie już nie ma takiej granicy. Czytamy o tych pierwszych chrześcijanach, że wszystko oddawali. Wszystko składali u stóp apostołów. Ale to jest inwestycja w wieczność. Chyba że ktoś knuje na coś pokryjomu, tak jak to zrobili Ananiasz i Safira. Oni dali, ale część zachowali dla siebie, bo musieli mieć nad czymś kontrolę. Jednak troszeczkę musieli mieć. Tak? I co się stało? Bóg dotknął ich w bardzo poważny sposób, że zginęli. Zastanówmy się nad tym, co kryjemy w naszych sercach. Zastanówmy się nad tym, jakimi słowami czy jakimi rzeczami wykręcamy się od tego, żeby nie oddać się Bogu całkowicie. Żeby nie oddać Mu wszystkiego w swoim życiu. Bóg chce, żebyśmy oddali siebie Jemu całkowicie na służbę. Pomyśl, jaką służbę mógłbyś jeszcze wspierać. A może założyć. Jest tak wiele do zrobienia. Dookoła Was żyją ludzie. Chociaż są może uprzejmymi, kulturalnymi sąsiadami, oni w dalszym ciągu potrzebują Ewangelii. Oni potrzebują Chrystusa. Tylko Chrystus daje spełnienie, daje tą pewność, daje ratunek na wieczność. Pomyślmy, co możemy my zrobić, żeby się w to zaangażować. Jeżeli czytamy dzisiaj o Williamie Careyu czy innych misjonarzach, ktoś musiał ich wspierać. Ktoś musiał na to łożyć. I być może ci ludzie, do których on dotarł, oni później spotkają tych, którzy ułożyli nie samego nawet Williama Careya, ale tych, którzy gdzieś oddawali pieniądze, gdzieś ofiarowali na misję, żeby tylko misja mogła się rozwijać. Tak więc pieniądze nie są nasze, są nam użyczone. Musimy inwestować w rzeczy trwalsze, w rzeczy, które są stałe, mocne, niepodważalne. I trzecia, ostatnia lekcja, bardzo ważna, że pieniądz jest sprawdzianem, jest testem naszej przyszłej nagrody. Te dobra, którymi dzisiaj zarządzasz, które masz do dyspozycji, one są sprawdzianem Twojej przyszłej nagrody. Zobaczmy, jak czytamy dalej w tych wierszach. Kto jest wierny w najmniejszej sprawie i wielki jest wierny, a kto w najmniejszej jest sprawiedliwy i wielki jest niesprawiedliwy. Jeśli więc w niesprawiedliwej mamonie nie byliście wierni, któż wam powierzy prawdziwą wartość? To, co tu mamy, to nie jest prawdziwa wartość. To nie jest prawdziwa wartość. Choćby nie wiem, ile zer miało z tyłu, to nie jest prawdziwa wartość. To jest tylko sprawdzian tego, co ty z tym zrobisz, jak tym będziesz zarządzał, po to, żeby dać tobie w przyszłości, wieczności raczej powinienem powiedzieć, prawdziwą wartość. I dalej mówi, a jeśli nie byliście wierni w sprawie cudzej, któż wam powierzy rzecz własną? To nie należało do was. Co z tym zrobiliście? Pyta się Pan Bóg. Co zrobiłeś z tym? Mówi, to kto powierzy tobie rzecz własną? Innymi słowy mówiąc, jest twoja korona, twój skarb jest odłożony dla ciebie. Ale Pan Jezus mówi, sam Pan Jezus to mówi, mówi, uważaj, żeby nikt nie wziął korony twojej. Pan Jezus ostrzega swój Kościół, bacz, zwróć uwagę, pilnuj się, żeby nikt nie zabrał korony twojej. Jest to, co masz, to nie należy do ciebie. Albo będziesz od tego zabrany, albo tobie to zabiorą w taki czy inny sposób. Ale jest coś, co jest dla ciebie przygotowane. I to jest wartość prawdziwa, to jest wartość wieczna, to jest dla ciebie odłożone. Apostoł Paweł mówi, wiem, że jest dla mnie wieniec odłożony. Wiem. Ja w tym celu biegnę, w tamtym kierunku biegnę. Chodźcie, przyłączcie się do mnie. Biegniemy w tym celu. Była sprawa Chrystusowa. Również w tej kwestii działają nasze pieniądze. I on mówi dalej, co zrobisz z tym, bo Pan Bóg ma dla ciebie wartość, twoją własną wartość. Żaden sługa nie może dwóm panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzić. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. I gdybyśmy dalej czytali tą stronę całą, którą tu mamy w Brytyjkach, dojdziemy do historii o bogaczu i Łazarzu. Jakby chciał powiedzieć Pan Jezus przez to, co możesz robić? Zobacz, są biedni ludzie. Są ludzie w potrzebie. No tak, ty rzucasz im czasami jakieś ochłapy ze swojego stołu. Ale nie chodzi w życiu o to, tylko żeby się nachapać. Ja nie jestem na tym ziemi, żeby robić interesy tylko. Żeby popisywać się, jak to tam było w tym reportażu ciekawym, Bogacze, którzy patrzą na listę, oni sami o tym mówili. Oni ciągle patrzą, na którym jestem miejscu. Mają już ileś tam milionów, ale jeszcze mu mało, chce być jeszcze wyżej. Jeszcze więcej, chce być na wyższej liście. Do niczego mu to już więcej nie jest potrzebne. Ale jeszcze chce mieć więcej, bo można. Ja nie żyję na tej ziemi dla biznesu. Ja nie żyję na tej ziemi tylko po to, żeby mieć tutaj zabezpieczoną emeryturę, ciepełko i nie wiadomo co jeszcze. Czy wierzysz w to, że Bóg może mieć twoje życie w twoim ręku we wszystkim? I twój następny dzień, i następny? Że wszystko ma w swoim ręku? Uwierz w Boga, że On ma moc i On ma dobre myśli o tobie i o mnie. On chce ci dać to, co jest najlepsze. To, co doprowadza nas bardzo często do niemoralności, to jest właśnie dobrobyt. To, co doprowadza nas do niemoralności, to jest dobrobyt. Im lepiej nam się żyje, tym łatwiej nam na głupoty. Bo jak człowiek był zajęty, jak musiał pracować, to nie miał czasu na tyle głupot. Kto siedział tyle przed telewizorem kiedyś? Kto miał czasu na tyle, żeby tyle się bawić? A to jest nasz cel. Im więcej mam pieniędzy, tym więcej wydaje mi się, że będę miał zabawy w tym życiu i przyjemności. Do jakiegoś stopnia może tak. Ale to się skończy prędzej czy później i może się skończyć w bardzo niewłaściwy sposób. Pewna księżna, widząc biedę dzieci, postanowiła założyć dla nich sierociniec. Ale nie miała zbyt wiele swojego majątku, więc wzięła swoje klejnoty rodowe. Wiecie, jak macie coś takiego naprawdę, takie moje, takie rodzinne. Czasami to może być bez wartości dla kogoś, że dla mnie to jest wartość niesamowita. Klejnoty rodowe wzięła, oddała, żeby zbudować sierociniec, żeby można było utrzymać te dzieci i tak dalej. Miała pewnego rodzaju wątpliwości, bo to wiecie, jak to się buduje, coś to nie jest tak, że cyk, cyk, cyk i wszystko idzie z płatka, wszystko idzie równo. Działy się różne rzeczy po drodze, ale w jakimś tam czasie była wśród tych dzieci i one śpiewały, to była Wigilia i śpiewały właśnie o Jezusie, dziękowały Jezusowi. I ona, ktoś pytał się, czy nie żałujesz tego, że oddałeś swoje klejnoty rodowe. A ona mówi, zobacz, tutaj są, tu są te, tu znalazłam moje klejnoty. Tu są moje klejnoty. Gdzie znajdują się nasze pieniądze? Pan Jezus mówi, gdzie skarb twój, tam i serce twoje. Jeżeli twój skarb największy jest w twoim banku, na twoim koncie, tam będzie twoje serce. Będziesz tam sięgał częściej niż do swojej Biblii. Będziesz patrzył, czy wszystko jest, rośnie na procentach i tak dalej. Jeżeli twój skarb pójdzie do ludzi, którzy potrzebują Chrystusa, będziesz myślał, co u nich? Co u nich? A co tam z tym dzieckiem, które wspieram? A co tam z tą misją? A jak tam żyją ci misjonarze? Czy im czegoś nie potrzeba? Gdzie skarb twój, tam i serce twoje. Gdzie skarb swój, tam i serce twoje. Więc pomyślmy o tej najlepszej, najwspanialszej lokacie, która jest w Chrystusie Jezusie. Na nim nic nie stracisz. Przepraszam, źle powiedziałem, możesz stracić wszystko, całe swoje życie, ale nie stracisz z tego, co jest wartościowe, co jest prawdziwe, co jest rzeczywiście twoje. Tak to brat Leszek opowiadał w ubiegłą niedzielę, kiedy widzieli ludzie z trybun, jak giną chrześcijanie. Niektórzy rzucali się z trybun i mówili, że my też chcemy tak ginąć. Jak to można chcieć nieszczęścia? Jak to można chcieć śmierci? Ale widzieli w śmierci nawet tych chrześcijan, w tym, że poświęcili całe swoje życie, widzieli coś o wiele bardziej wartościowego niż skarby tego świata, które można mieć, posiadać, hołubić, całować, liczyć, przeliczać, wziąć sobie do trumny i cokolwiek jeszcze. To nie jest prawdziwa wartość. Pan Jezus mówi, ja jestem prawdziwą wartością. Ja jestem rzeczywistością. W jaką rzeczywistość będziemy inwestowali? Jest skarb dla mnie i dla ciebie. Są korony odłożone. Pan mówi, nie stać swojej nagrody. Nie stać swojej korony. Inwestujmy w prawdziwą wieczność. Zapraszam do prawdziwą wartość. Zapraszam do modlitwy. Powstańmy.